Treść modlitwy Ojcze Nasz zapisana jest w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza. Mówiliśmy już o znaczeniu pierwszej prośby modlitwy pańskiej, prośby święć się imię Twoje. Dzisiaj rozważymy treść dwóch kolejnych próśb. Przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Królestwo Boże to określenie bardzo charakterystyczne dla Nowego Testamentu. Nie ma innego wyrażenia, które byłoby równie często powtarzane w modlitwie, w nauczaniu, w chrześcijańskiej literaturze. Królestwo Boże stanowiło centralny temat zwiastowania Pana Jezusa. Na wstępie swej działalności głosił w Galilei dobrą nowinę o Królestwie Bożym, czytamy w Ewangelii Marka. Łukasz, opisując działalność Jezusa, stwierdza: chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Jezus mówił o Królestwie w trojaki sposób. Mówił o nim jako o istniejącym w przeszłości, o tym, że byli w nim Abraham, Izaak, Jakub oraz wszyscy prorocy. Tak na przykład czytamy w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale. Mówił też o nim jako o istniejącym obecnie. Królestwo Boże jest pośród was. Te słowa Jezusa znajdujemy w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza. Jezus mówił też o Królestwie Bożym w odniesieniu do przyszłości. Prosił, by modlić się o to Królestwo. I tak jest też w modlitwie pańskiej. W jakim więc sensie Królestwo może jednocześnie odnosić się do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości? Być czymś, co było, co jest i o co mamy się dopiero modlić? Odpowiedź na te pytania możemy znaleźć w omawianej przez nas podwójnej prośbie modlitwy pańskiej. Cechą języka hebrajskiego jest tak zwany paralelizm. Zjawisko to polega na tym, że wypowiadana jest jakaś myśl, a potem jest ona powtarzana przy użyciu innych słów. Obserwujemy to na przykład bardzo często w psalmach, kiedy myśl z pierwszej wypowiedzi powtarza druga wypowiedź. Na przykład w psalmie 46 czytamy: Bóg jest dla nas ucieczką i mocą. Pomocnikiem możnym się okazał Pan. Bóg zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Jeśli tę zasadę paralelizmu zastosujemy do dwóch próśb modlitwy pańskiej: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi, to wtedy, zakładając, że druga prośba wyjaśnia, podsumowuje i precyzuje pierwszą prośbę, uzyskamy doskonałą definicję Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest to taka społeczność na ziemi, w której wola Boga jest spełniana tak doskonale, jak w niebie. Królestwo Boże jest to taka społeczność na ziemi, w której wola Boża jest spełniana tak doskonale, jak w niebie. To taka krótka definicja Królestwa Bożego. W ten sposób uzyskujemy wyjaśnienie, w jaki sposób Królestwo Boże można pojmować w wymiarze przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Każdy, kto w przeszłości spełniał doskonale wolę Boga, był w tym Królestwie. Każdy, kto spełnia wolę Boga całkowicie teraz, jest w tym Królestwie. Ponieważ jednak światu jest jeszcze daleko do doskonałego spełnienia woli Boga w sposób powszechny, przeto dopełnienie się Królestwa nastąpi dopiero w przyszłości. Jest czymś, o co musimy się modlić. Być w tym Królestwie znaczy być posłusznym woli Boga. Z tego wynika, że Królestwo to nie wiąże się z narodami, z ludźmi, z krajami. Jest czymś, co odnosi się do każdego z nas. Królestwo to jest sprawą jak najbardziej osobistą. Królestwo Boże wymaga podporządkowania się mojej woli, mojego serca, mojego życia Bogu. Zjawia się dopiero wtedy, gdy każdy z nas podejmuje osobistą decyzję. Pewien wierzący Chińczyk modlił się tak: Boże, ześlij przebudzenie dla Kościoła i rozpocznij je ode mnie. Słowa te moglibyśmy sparafrazować w taki sposób: Panie, wprowadzaj ludzi do Królestwa Twego i rozpocznij ode mnie. Modlitwa o Królestwo Boże to modlitwa o to, byśmy mogli całkowicie podporządkować się woli Boga. Tylko wtedy spełni się Boże Królestwo. Najistotniejszą rzeczą jest podporządkowanie się woli Boga. Najważniejsze słowa to bądź wola Twoja. Jest bardzo ważne, z jakim nastawieniem, jakim tonem wypowiadamy te słowa, gdy się modlimy. Ktoś może na przykład wypowiadać słowa bądź wola Twoja z nutą beznadziejnej rezygnacji. Mówi tak nie dlatego, że życzy sobie spełnienia się woli Bożej, ale że nie może powiedzieć inaczej. Mówi tak, ponieważ wie, że Bóg jest tak potężny, że nie ma sensu uderzać głową w mur. Ktoś inny może wypowiadać słowa bądź wola Twoja z gorzką niechęcią. Wielki kompozytor Beethoven umarł w całkowitej samotności. Miał wykrzywione wargi, zaciśnięte pięści, jakby groził Bogu. Ktoś może uważać Boga za swojego wroga, wroga tak potężnego, że nie potrafi mu sprostać. Akceptuje wprawdzie wolę Bożą, ale z gorzką niechęcią, nawet z gniewem. Ktoś może powiedzieć jednak słowa bądź wola Twoja z miłością i z ufnością. Słowa te wypowiada radośnie i chętnie, bez względu na to, co by ta wola miała oznaczać. Chrześcijanin może zająć taką postawę z powodu dwóch przyczyn. Po pierwsze, bo zna mądrość Boga. Jeśli chcemy coś zbudować, coś naprawić, idziemy do fachowca, radzimy się go. On coś proponuje, a my mówimy, niech Pan zrobi tak, jak według Pana będzie najlepiej. Bóg jest znawcą życia. Kto Mu zaufa, nigdy się nie zawiedzie. I po drugie, możemy modlić się bądź wola Twoja, gdyż znamy miłość Boga. Nie wierzymy w Boga, który jest szyderczym lub kapryśnym, ślepym tyranem. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Kto patrzy na krzyż, nie może wątpić w miłość Boga. Kto zna Jezusa Chrystusa, będzie, tak jak On, z ufnością i z radością zwracać się do Boga Ojca, bądź wola Twoja. Trzy pierwsze prośby modlitwy Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, dotyczą Boga i Jego chwały w sposób bezpośredni. Następne prośby dotyczą naszego codziennego życia, naszych codziennych potrzeb. Pierwsza z tych próśb brzmi następująco. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Mogłoby się wydawać, że jest to prośba modlitwy pańskiej, co do której nie może być żadnych wątpliwości. Wydaje się być najprostszą i najbardziej bezpośrednią prośbą. Istnieje jednak wiele różnych interpretacji. Na wstępie dokonajmy krótkiego przeglądu najważniejszych z tych interpretacji. Po pierwsze, chleb niektórzy utożsamiają z chlebem wieczerzy pańskiej. Modlitwę pańską łączono od najdawniejszych czasów ze stołem pańskim. W bardzo starych porządkach nabożeństw stwierdza się wyraźnie, że tę modlitwę należy zanosić przy stole pańskim, że trzeba pragnąć zasiadania przy stole pańskim codziennie. Po drugie, chleb utożsamiano z duchowym pokarmem Słowa Bożego. Śpiewano o tym w pieśniach. Prośba ta była więc modlitwą o prawdziwe pouczenie, o naukę, o najwyższą prawdę zawartą w Słowie Bożym, które rzeczywiście jest chlebem dla umysłu, dla serca i dla duszy człowieka. Po trzecie, chleb utożsamiano z samym Panem Jezusem. Powiedział On przecież: ja jestem chlebem życia. Znaczy to, że winniśmy się Nim karmić codziennie. Jest On żywym chlebem. Prośba jest zatem modlitwą o to, abyśmy mogli odżywiać i wzmacniać się dzięki Chrystusowi, który jest żywym chlebem, duchowym chlebem. Z tymi wszystkimi wyjaśnieniami nie musimy się do końca zgadzać, niemniej jednak na pewno zawierają pewne prawdy. Interpretacja prośby o chleb napotyka na trudności związane z domniemanym znaczeniem, dlatego że występuje tu greckie słowo epiousios. Przełożone jest ono w naszym przekładzie jako powszedni, chleb powszedni. Nie wiadomo właściwie, co oznaczało to słowo. Znaleziono jednak listę zakupów przygotowaną przez pewną kobietę. W nagłówku widniało słowo epiousios. Była to notatka z przypomnieniem, jakie zakupy ma poczynić następnego dnia gospodyni. Prośbę można więc odczytać tak, kierując się greckim oryginałem. Daj nam jeść w nadchodzącym dniu. Pomóż nam zdobyć to, co mamy na liście zakupów. Pomóż nam znaleźć środki żywności, aby mężczyźni powracający z pracy, a dzieci ze szkoły miały co jeść. Niechaj nasz stół nie będzie pusty. Prośba o chleb powszedni jest więc prośbą skierowaną do Boga o zaspokojenie naszych codziennych potrzeb. W prośbie o chleb powszedni dostrzec można bardzo ważne prawdy. Po pierwsze, Bóg troszczy się o nasze ciało. Jezus potwierdza tę prawdę. Jezus wiele czasu poświęcał na leczenie chorób, na zaspokajanie głodu fizycznego wielu ludzi. Wykazywał troskę o lud, który szedł za nim przez długi czas i brakowało mu chleba. Pamiętajmy, Bóg troszczy się o nasze ciało. Błędna jest każda nauka głosząca pogardę dla ciała, pomniejszająca jego znaczenie. Co Bóg myśli o ludzkim ciele, możemy wywnioskować z faktu, że Jezus przyjął je, stał się człowiekiem. Zbawienie nie dotyczy jedynie duszy człowieka. Chrześcijaństwo uczy o całkowitym zbawieniu obejmującym ciało, duszę i ducha. Po drugie, prośba ta uczy modlić się o nasz chleb powszedni, o chleb na nadchodzący dzień. Uczy przyjmować każdy dzień pojedynczo, bez zamartwienia się o odległą, nieznaną przyszłość. Wypowiadając tę prośbę, Jezus miał niewątpliwie na myśli mannę na pustyni. Gdy lud izraelski cierpiał głód na pustyni, Bóg zsyłał mannę, pokarm z nieba. Postawił jednak jeden warunek. Wolno jej było uzbierać tylko tyle, ile było potrzeba na dany dzień. Jeśli ktoś zbierał na zapas, wówczas manna ulegała zepsuciu. Należało się zadowolić porcją na jeden dzień. Prośba ta uczy nas żyć dniem dzisiejszym. Zakazuje lękliwego troskania się, tak charakterystycznego dla tych, którzy nie nauczyli się jeszcze ufać Bogu. I po trzecie, prośba o chleb powszedni wyznacza Bogu właściwe miejsce. Zakłada, że konieczne do utrzymania się przy życiu pożywienie pochodzi od Boga. Nasze pożywienie jest bezpośrednim darem Boga. Nasza prośba przypomina też o tym, jak działa modlitwa. Ktoś, kto jedynie prosi o chleb i bezczynnie nań oczekuje, umrze z głodu. Nasza prośba przypomina o tym, że modlitwa i praca powinny współdziałać ze sobą. Nie wystarczy tylko się modlić. Trzeba też w intencji modlitwy pracować. Żywe ziarno pochodzi od Boga, to prawda, ale prawdą jest również to, że człowiek sam musi to ziarno zasiać i uprawiać je. Boska obfitość i ludzki trud muszą się razem spotkać. Modlitwa, podobnie jak wiara, bez uczynków jest martwa. Wypowiadając słowa tej prośby, akceptujemy dwie podstawowe prawdy. Nic nie możemy uczynić bez Boga i z drugiej strony Bóg nie może nic uczynić dla nas bez naszej pracy, naszej współpracy z Nim. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden fakt. Jezus nie uczył nas modlić się chleba naszego powszedniego daj mi dzisiaj, lecz chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie ma dziś w świecie problemu braku chleba. Jest go dosyć, czasem nawet go zbywa. W Ameryce spichlerze pęcznieją od nadwyżek zbożowych. W Brazylii czasem nadwyżkami kawy pali się w lokomotywach. Problem polega nie na zdobyciu wystarczającej ilości żywności, ale na jej sprawiedliwym, dobrym podziale. Z naszej prośby wynika, że modlitwy nasze nie mogą być samolubne, egoistyczne. Modlitwa powinna pomóc w udzieleniu pomocy tym, którzy są mniej szczęśliwi niż my, mniej syci niż my. Modlimy się nie tylko o to, byśmy mogli mieć nasz chleb codzienny, ale byśmy również umieli się nim dzielić z innymi, z tymi, którzy go potrzebują. Jest to więc ważna prośba modlitewna, ważna nie tylko dla nas, ale też dla wszystkich naszych bliźnich. Następną prośbą zawartą w modlitwie pańskiej jest prośba: przebacz nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. By móc tę prośbę zanosić szczerze i uczciwie, trzeba uświadomić sobie jej konieczność. To znaczy, trzeba sobie uświadomić, że jest się grzesznikiem, że potrzebujemy przebaczenia. Słowo grzech nie jest dziś popularne. Ludzie nie lubią, jeśli mówi się o nich, że są grzesznikami lub traktuje się ich jako grzeszników zasługujących na piekło. Niestety istnieją nieraz bardzo błędne koncepcje grzechu. Za grzesznika uważa się włamywacza, pijaka, mordercę, rozpustnika. Niektórzy są pewni, że prowadzą przyzwoite, normalne życie, dlatego nie są grzesznikami. Nigdy nie stanęli przed sądem jako oskarżeni, nie siedzieli w więzieniu. Uważają więc, że nie mają z grzechem nic wspólnego. Nowy Testament określa jednak inaczej grzech. Określa grzech pięcioma słowami. Najpowszechniej używane jest słowo hamartia. Pierwotnie należało ono do słownika myśliwskiego. Znaczyło chybić celu. Grzech zatem to uchybienie, w tym sensie, że nie jesteśmy tymi, kim powinniśmy być. Czy jestem takim dobrym mężem, jakim winienem być? Czy jestem pracownikiem, kierownikiem, takim, jakim powinienem być? Czy ktoś z nas ma odwagę powiedzieć, że jest tym, kim naprawdę chciał być, albo uczynił wszystko, na co go stać, by być takim, jakim powinien? Jeśli uświadamiamy sobie, że grzech to chybienie celu naszego życia, że nie jesteśmy tymi, kim powinniśmy i moglibyśmy być, to staje się jasne, że każdy z nas jest grzesznikiem. Drugie słowo określające grzech to parabasis, znaczące dosłownie przekroczenie. Grzech to przekroczenie linii rozgraniczającej dobro i zło. Czy zawsze stoimy po właściwej stronie linii dzielącej prawdę od kłamstwa? Czy zawsze stoimy po właściwej stronie linii dzielącej serdeczność i uprzejmość od egoizmu i brutalności, nieuprzejmości? Czy nigdy nie zdarzyło się nam uczynić niewłaściwego kroku, wypowiedzieć krzywdzącego słowa? Jeśli dobrze się nad tym zastanowimy, dojdziemy do wniosku, że nie zawsze staliśmy po właściwej stronie linii granicznej naszego duchowego życia. Trzecie słowo określające grzech w języku greckim to paraptama, czyli upadek, poślizgnięcie się, na przykład na śliskiej, oblodzonej drodze. Jakże często wyślizgują się nam nieopatrzne słowa. Jakże często poddajemy się jakiemuś impulsowi, nastrojowi i tracimy panowanie nad sobą. Jakże łatwo w zapamiętaniu, a właściwie w zapomnieniu, popełniamy grzech. Czwarte słowo to anomia, czyli bezprawie. Grzech polega na tym, że człowiek, wiedząc co słuszne, czyni świadomie co jest złe. Chodzi tu o grzech, jaki popełnia człowiek, który zna prawo, a jednak je łamie. Piąte słowo to ofeilema, użyte właśnie w modlitwie pańskiej. Oznacza ono dług, winę. Na przykład niezapłacenie tego, co jest się winnym, uchylenie się od obowiązku. Nie ma człowieka, który by się ośmielił twierdzić, że spełnił swoje obowiązki wobec Boga i wobec ludzi w sposób pełny, doskonały. Jeśli więc patrzymy na grzech w pełnym świetle, to dostrzegamy, że jest to choroba, na którą wszyscy cierpimy. Zdarza się, że ludzie kogoś uważają za uczciwego, podczas gdy Bóg widzi w jego sercu odrażający grzech. Tak więc tę prośbę modlitwy pańskiej powinien w pokorze zanosić każdy z nas. Przebacz nam nasze winy. Tak szczerze powinniśmy wołać ja i ty.